Sebastian wspomniał, znamy się już bardzo długo, to już będzie chyba 12 lat. Spotkaliśmy się w Radości pierwszy raz w Warszawie. I tak się jakoś nasze losy przeplatały. Sebastian też pracował z dwoma naszymi pastorami, którzy zaczynali kościoły, kiedy pracował jeszcze w Lidze Biblijnej. Także mieliśmy kontakt, ale kto by pomyślał, że spotkamy się w takich okolicznościach jak dzisiaj. Także Pan Bóg ma bardzo, bardzo różne rozwiązania i często tak się dzieje, że stawia nas w miejscach i czasami mówi do nas rzeczy, które wydają nam się dziwne. Nie wiem, czy ktoś ma podobną przeszłość do mojej, dlatego że ja nawróciłem się w kościele katolickim. Ja byłem charyzmatykiem katolickim i będąc w kościele katolickim, myśląc, że do końca życia będę katolikiem, bo tak jakoś sobie myślałem, że tak to powinno być, w pewnym momencie Duch Święty zaczął nakłaniać mnie do tego, żebym zaczął studiować Biblię na temat Kościoła. I zadawałem wtedy bardzo mądre pytanie, po co mi to? Przecież Kościół katolicki jest ustalony z góry, wszystko jak tam wygląda, są dogmaty, tych rzeczy nie można zmienić. To jest wszystko już ustalone od wieków, więc po co mi to? Ale Duch Święty wiedział, po co to robi. I kiedy przyszedł jakiś taki dzień, gdzie nagle, niespodziewanie znaleźliśmy się poza, musieliśmy opuścić Kościół katolicki, nagle okazało się, że miało to swój cel. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj chwilkę zastanowili się, porozważali temat Kościoła. Żebyśmy zadali sobie pytanie, czym tak naprawdę jest Kościół? I po co tak naprawdę Kościół istnieje? Ja myślę, że pierwsza myśl, jaka nam się pojawia, to no, co nowego jeszcze moglibyśmy się dowiedzieć, przecież wszyscy wiedzą, czym jest Kościół. Jesteśmy krajem, który uchodzi za kraj chrześcijański i praktycznie myślę, że gdybyśmy na ulicy kogokolwiek zaczepili i zapytali się go, czy słowo Kościół jest dla ciebie znajome, to każdy by odpowiedział, że tak, że no, wie przecież, czym jest Kościół. Ale jak to często bywa w krajach, które od wieków są chrześcijańskie, czy też określane jako chrześcijańskie, czy też kultura tego kraju jest chrześcijańska, często tak jest, że używamy pewnych sformułowań, używamy pewnych pojęć, ale tak naprawdę, gdybyśmy zrobili ankietę, co kto rozumie pod tym pojęciem, to okazałoby się, że wielu ludzi rozumie zupełne rzeczy przeciwstawne w stosunku do siebie. I chociażby słowo Kościół, ono w języku polskim pochodzi od starego słowa, które oznaczało murowany budynek. Związane to było z czasami, kiedy chrześcijaństwo wprowadzano w Polsce, większość budynków było drewnianych, a pierwsze kościoły, które stawiano, i wiemy o tym, bo mamy wykopaliska archeologiczne i one nam o tym mówią, pierwsze budynki kościelne były murowane, kamienne i ludność okoliczna, patrząc na to, co reprezentuje tą nową wiarę, widzieli, że tą nową wiarę reprezentowały specjalne budynki, i to budowane z kamienia, i tak określiły Kościół. Stąd dzisiaj dla większości ludzi w naszym kraju Kościół to miejsce, gdzie ludzie spotykają się w jakimś celu i nie wiem, czy wy się z tym spotkaliście. Często, kiedy rozmawiamy z ludźmi i mówimy, kim jesteśmy, albo oni pytają, kim jesteśmy, to jedno z pierwszych pytań, jakie pada, gdzie jest twój Kościół? I rozumieją miejsce, które tam jest. Wielu ludzi, myśląc o Kościele, myśli o jakiejś instytucji, myśli o jakiejś organizacji. I to pokazuje, że potrzebujemy naprawdę zadać sobie pytanie, co to tak naprawdę znaczy. Dlatego, że jeśli nie wiemy, co oznacza dane pojęcie, a jest to coś ważnego, istotnego, to często też nie umiemy tego we właściwy sposób używać, tego we właściwy sposób wykorzystać. Ja często dzielę się takim porównaniem i w naszym kościele w Krakowie to wszyscy to świetnie znają, dlatego że bardzo często używam takiego obrazu, który mi się kiedyś przydarzył, pewne wydarzenie, co mi się przydarzyło i co sprawia, że to była naprawdę bardzo ważna lekcja dla mnie. I to była bardzo prozaiczna rzecz. Kiedy jeszcze byłem kawalerem, mieszkałem sam. Ja jestem takim typem człowieka, który żyje z książkami bardziej niż z jakimiś takimi rzeczami, jak może większość mężczyzn lubi jakieś majsterkowania i inne rzeczy, więc ja zawsze mam dużo książek, a takich rzeczy mniej. I tak się zdarzyło, że coś mi się zepsuło i potrzebowałem rozkręcić. Potrzebowałem odkręcić śrubkę. No ale okazało się, że nie posiadam czegoś takiego jak śrubokręt. Zdarza się. Ale wpadłem na genialny pomysł, że mogę użyć do tego noża. I jak zacząłem przykręcać nożem tą śrubkę, to śrubkę odkręciłem, przykręciłem, ale nóż wyszczerbiłem. I ten nóż już praktycznie był bezużyteczny. I to była dla mnie lekcja, bo nagle sobie uświadomiłem coś bardzo istotnego, bardzo ważnego, że jeśli używamy rzeczy niezgodnie z ich przeznaczeniem, to możemy to zepsuć. I bardzo często taka prosta prawda, ona dotyczy także bardzo ważnych, istotnych rzeczy. Jeśli nie znamy przeznaczenia danej rzeczy, albo używamy coś niezgodnie z przeznaczeniem, możemy to zniszczyć. Może tak być z życiem człowieka. Jeśli używamy naszego życia niezgodnie z jego przeznaczeniem, możemy je zniszczyć. Jeśli używamy relacji niezgodnie z ich przeznaczeniem, możemy je zniszczyć. Jeśli używamy rodziny, jeśli używamy każdej rzeczy, która jest ważna, istotna, niezgodnie z jej przeznaczeniem, możemy ją zniszczyć. I podobnie to dotyczy Kościoła. Często ludzie zadają sobie pytanie, jak to możliwe, że kościoły, które tak pięknie zaczynają, w pewnym momencie stają się czymś, co zupełnie nie przypomina pewnych wartości, o których mówi Boże Słowo. I często ludzie zadają sobie pytanie, jak to możliwe, jak to się mogło stać? A no właśnie tak, że często, kiedy nie wiemy, jak czegoś używać, czym to tak naprawdę jest, to możemy to tak naprawdę zniszczyć. I myślę, że warto zastanowić się, warto zadawać sobie takie pytania, co oznacza dana rzecz, czym to tak naprawdę jest, a zwłaszcza, jeżeli jest to coś, o czym mówi Boże Słowo, coś, co jest ważne, coś, co jest istotne. Pozwolicie, że zacznę bardzo daleko, czyli od pierwszej strony Biblii, ale nie bójcie się, to nie będzie przejście przez Biblię strona po stronie, bo wiem, że mamy ograniczenie czasowe. Ale kiedy popatrzymy na sam początek, kiedy zobaczymy, jak Bóg stwarza świat, mamy tam niezwykłe instrukcje. Kiedy Bóg coś stwarza, Bóg mówi o tym, że to jest dobre. Bóg coś tworzy, nazywa, określa, dlaczego to stworzył, jakie jest przeznaczenie tej rzeczy i mówi, że to jest dobre. I to jest dobra wskazówka dla nas, bo to pokazuje nam, że nie musimy się bać Boga, ani bać tego, co przychodzi od Boga. Dlatego, że wszystko, co Bóg tworzy, jest dobre. Ale kiedy idziemy na sam koniec Bożego stworzenia, kiedy Bóg już wszystko stworzył, kiedy każdą rzecz umieścił na swoim miejscu, Bóg powiedział, że to jest bardzo dobre. Czyli widzimy, że nie tylko jest ważne, że coś istnieje, ale jest to ważne, żeby każda rzecz była na właściwym miejscu. Żeby każda rzecz znalazła się we właściwym kontekście. I myślę, że to jest podobnie, gdybyśmy popatrzyli tak przez analogię na poszczególne słowa. Każde słowo, na jakie patrzymy, możemy otworzyć słownik, możemy przeczytać definicję, możemy zobaczyć, co oznacza dane słowo. Ale jeśli to słowo znajdzie się w zdaniu, jeśli to słowo znajdzie się w szerszym kontekście, to wtedy możemy zobaczyć, co ono tak naprawdę znaczy. Jakie ono ma pełne znaczenie. Kiedy Bóg stwarza człowieka na sam koniec swojego stworzenia, jako ukoronowanie swojego stworzenia, umieszcza go w centralnym miejscu swojego stworzenia. I nie tylko umieszcza go w tym istotnym miejscu, ale też niedługo potem Bóg sam rozpoznaje potrzebę, jaką ma człowiek i wypowiada niezwykłe słowa, niezwykłe zdanie. Bóg mówi, niedobrze jest człowiekowi, kiedy jest sam. Oczywiście wiemy, że to słowo odnosi się przede wszystkim do małżeństwa i tak jest jego znaczenie, ale myślę, że też możemy zobaczyć tu coś więcej, zobaczyć coś głębiej, zobaczyć, jaki był Boży zamysł. Bóg nie stworzył człowieka do tego, żeby był sam w oderwaniu od innych ludzi. Bóg stworzył człowieka dla relacji. I kiedy Bóg tworzy rodzinę, to umieszcza człowieka w miejscu, możemy powiedzieć, jakby umieszcza w kontekście. My tak naprawdę odkrywamy siebie, odkrywamy to, kim jesteśmy, poprzez relacje z innymi ludźmi. Poprzez to, że nie jesteśmy sami, nie patrzymy tylko sami na siebie, ale patrzymy na siebie poprzez innych ludzi. I kiedy Bóg stworzył człowieka, czytamy, że pierwszą rzeczą, jaką zrobił, to Bóg pobłogosławił człowieka. Pobłogosławił człowieka i powiedział mu, pamiętacie, rozmnażajcie się. Rozmnażajcie się, zaludniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Bóg mówi, zróbcie wszystko, żeby was było więcej. Zróbcie wszystko, żeby was było więcej. Żebyście nie byli sami, ale żeby było wielu ludzi pośród was. I pierwszą instytucją, którą Bóg tworzy, jest małżeństwo, jest rodzina. Wszystko zaczęło się od jednego człowieka. Potem Bóg stworzył odpowiednią pomoc i tworzy się niezwykła relacja, gdzie jest dwoje ludzi, którzy są dla siebie odpowiednią pomocą, odpowiednim wsparciem. Są po to, żeby się wspierali, żeby byli z sobą. Później, kiedy Bóg zaczyna swoje dzieło zbawienia, Bóg znowu bierze jednego człowieka. Bierze Abrama i tworzy z niego naród w cudowny sposób. Po co to robi? Przygotowuje miejsce, przygotowuje kontekst dlatego, żeby mógł pojawić się jego syn. Był potrzebny naród. Było potrzebne miejsce, żeby mógł przyjść Boży Syn. Żeby mógł żyć pośród ludzi. Żeby mógł wypełnić swoją misję. Później, kiedy Jezus odchodzi, Bóg zsyła Ducha Świętego i powołuje do życia kolejną instytucję, Kościół. Kościół, który ma swoje zadanie. Od czasu zesłania Ducha Świętego do czasu powtórnego przyjścia Jezusa ma swoje zadanie do wykonania. I Bóg znowu kieruje przesłanie o pomnażaniu się. Tym razem już nie tylko fizycznym pomnażaniu, ale kieruje przesłanie o pomnażaniu duchowym. O pomaganiu ludziom w tym, żeby rodzili się na nowo. Żeby ziemia była znowu zaludniana, brana w panowanie przez tych, którzy narodzą się z Boga. I możemy zobaczyć, że Bóg od samego początku, kiedy działa wobec człowieka, działa nigdy tylko wobec jednostki, ale działa zawsze w o wiele szerszym kontekście. Działa na niego, działa na relacje, działa także na innych ludzi. I myślę, że to jest dla nas zrozumiałe, kiedy spojrzymy na to, co dzieje się dzisiaj w świecie wokół nas. Myślę, że nigdy w historii te trzy Boże instytucje nie były tak atakowane jak dzisiaj. Myślę, że chyba nigdy w historii rodzina nie była tak atakowana, jak jest atakowana dzisiaj. Izrael nie był nigdy tak atakowany, jak jest dzisiaj. I podobnie Kościół nigdy nie był tak atakowany, tak prześladowany, jak to dzieje się dzisiaj. Ale z drugiej strony widzimy także, że Bóg daje niezwykłe zapowiedzi, niezwykłe obietnice, że przychodzi czas, i to są także obietnice, które dotyczą naszego kraju, przychodzi czas, kiedy Bóg będzie działał w potężny sposób i Bóg będzie przyprowadzał wielu ludzi do Kościoła. I Bóg mówi o tym, że to jest czas przygotowania Kościoła, przygotowania bukłaków, które Bóg będzie napełniał. Dlatego wierzę, że dla nas dzisiaj jest to bardzo ważny temat, bardzo istotny temat, żebyśmy zrozumieli naprawdę, czym jest Kościół. Po co on jest? Co Bóg włożył niezwykłego w nasze ręce? Czego częścią jesteśmy? I myślę, że jeśli chcemy zastanowić się nad tym, czym jest Kościół, potrzebujemy zobaczyć na pierwsze miejsce w Biblii, gdzie w ogóle pojawia się Kościół. Bibliści, teolodzy mówią, że tam, gdzie jest mowa pierwszy raz o czymś w Biblii, jest to niezwykle ważne, niezwykle istotne, dlatego że tam jest określone przeznaczenie tego, co tam się pojawia. I pierwszy raz Kościół pojawia się w nauczaniu Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale. Tak przy okazji, jako ciekawostka, Pan Jezus za bardzo się nie zajmował tematem Kościoła. Nie mówił o Kościele. Tylko dwukrotnie wspomina Kościół, mówi o Kościele. I obie te wypowiedzi Pana Jezusa są zapisane przez Mateusza w 16 i w 18 rozdziale Jego Ewangelii. Ale zwróćmy uwagę na to, o czym jest mowa w 16 rozdziale. To jest bardzo znany fragment, myślę, że znany nam wszystkim, kiedy pewnego razu Jezus rozmawia ze swoimi uczniami i zadaje im pytanie, co ludzie o mnie mówią. I wtedy uczniowie starają się przekazać to, co słyszeli, co do nich dotarło, co ludzie mówią na temat Jezusa. I potem Jezus zadaje pytanie, a co wy o mnie myślicie? Kim ja jestem? I wtedy są te niezwykłe słowa Piotra, to wyznanie. I w konsekwencji tego słowa Jezus mówi, że On zbuduje swój Kościół. On zbuduje swój Kościół. Po raz pierwszy pojawia się to pojęcie, to słowo Kościół. I mamy tu bardzo ważne wskazówki. Po pierwsze, to jest Jego Kościół. To jest Kościół Jezusa. I to jest coś bardzo istotnego, bardzo ważnego. Kościół to jest coś, co jest własnością Jezusa. I druga rzecz, Jezus mówi, ja buduję swój Kościół. To jest Jego własność i On sam chce budować swój Kościół. I dalej Jezus mówi, że jeśli to jest Jego Kościół, jeśli to On buduje swój Kościół, to daje temu Kościołowi niezwykłą obietnicę. Mówi, że bramy piekła nie będą w stanie zatrzymać Kościoła. Bardzo mocna obietnica. Pierwsze słowa w Biblii na temat Kościoła. Zastanówmy się chwilę nad tym, co to oznacza. My oczywiście wiemy, że to my jesteśmy Kościołem, tak? To nie jest instytucja, to nie jest budynek. My jesteśmy Kościołem. Będziemy za chwilkę jeszcze troszeczkę o tym mówić. My jesteśmy Kościołem. Więc z czym my się spotykamy na co dzień? Spotykamy się z bramami piekła. No nie brzmi to za dobrze. Nie jest to za dobra nowina, zwłaszcza dla tych, którzy myślą, że życie chrześcijańskie jest po to, żeby było nam miło, łatwo i przyjemnie. Ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że Biblia mówi, że do czasu powtórnego przyjścia Pana Jezusa Królestwo Boże to jest coś, co jest w nas, a nie coś, co jest na zewnątrz. Słowo użyte w języku greckim w Nowym Testamencie na określenie Królestwa mówi o panowaniu. To nie chodzi o granice, o strukturę władzy, tak? O władzę ustawodawczą, tak? Wykonawczą i tak dalej, ale mowa jest o panowaniu. Jest mowa o czymś, co dzieje się wewnątrz człowieka. Budowanie królestwa polega na tym, budowanie królestwa w moim życiu polega na tym, że ja staram się, żeby moje życie było coraz bardziej poddane Bogu, Królowi. Budowanie królestwa na zewnątrz polega na tym, że pomagamy innym ludziom stawać się poddanymi króla i pomagamy im, żeby ich życie było coraz bardziej poddane pod panowanie króla. To jest budowanie królestwa. Więc królestwo to jest coś, co jest w nas, ale to, z czym spotykamy się każdego dnia, to są bramy piekła. Bramy to jest coś, przez co się tak wchodzi, wychodzi. I mamy niezwykłą obietnicę. Jeśli jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa, jeśli pozwalamy Jemu budować siebie, budować Kościół, to oznacza, że z drzwi piekła możemy zrobić drzwi obrotowe. Że możemy, ile chcemy, kiedy chcemy, wchodzić i wychodzić. Po co? Po tych, którzy są po drugiej stronie drzwi. Po to, żeby móc ludzi wyrywać z piekła, wyrywać z tamtej rzeczywistości i wprowadzać do rzeczywistości Bożego Królestwa. Zobaczmy, jak niezwykłe słowa na samym początku, kiedy Biblia mówi po raz pierwszy o Kościele, mówią nam o tym, jakie jest przeznaczenie Kościoła. Kościół istnieje po to, żeby wyrywać ludzi z piekła. On jest dla ludzi. Żeby wyrywać ich z piekła i wprowadzać do Bożej rzeczywistości, żeby niszczyć dzieła diabła. Jak to jest ważne, jak to jest istotne, po co istnieje Kościół. Druga rzecz, jakby przeskakując troszeczkę, chciałbym, żebyśmy zobaczyli do listu apostoła Pawła do Efezjan. To jest niezwykły list, jeden z listów tak zwanych więziennych, napisanych przez Pawła, kiedy był w więzieniu. List, który poświęcił tematowi Kościoła. I trzeci rozdział listu do Efezjan zaczyna się od takiego stwierdzenia apostoła Pawła, że Bóg odkrył przed nim pewną prawdę. Bóg odkrył przed nim prawdę, którą nazwał tajemnicą Chrystusa. I Paweł mówi, że była to prawda, która od wieków była zakryta. Ludzie jej nie znali. I nagle przyszedł czas, kiedy został zesłany Duch Święty, gdzie nagle ta prawda została odkryta, została objawiona. I apostoł Paweł dzięki Duchowi Świętemu odkrywa tą prawdę, odkrywa tajemnicę Chrystusa. Co to jest za prawda? To tajemnica, która mówi o tym, że w Chrystusie Jezusie Bóg tworzy jeden naród. Jeden naród. I nie jest już istotne nasze pochodzenie. Już nie jest istotne, czy ktoś pochodzi z Żydów, czy z narodów. Już nie jest istotne, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną. Czy ktoś jest wolny, czy niewolnikiem. Czy jest biedny, czy bogaty. Już nie jest ważna narodowość, kultura, język, cokolwiek innego. Teraz w Jezusie Chrystusie, z każdego, kto przychodzi do Chrystusa, Bóg czyni jeden naród. I ten jeden naród w Chrystusie Bóg łączy w Kościele. I w trzecim rozdziale jest jeszcze jeden niezwykły werset, 10 werset, który mówi o tym, że Bóg ustanowił Kościół po to, żeby stworzyć przestrzeń, stworzyć kontekst dla swojego działania, dla objawienia samego siebie, dla objawienia swojej mądrości. I jest tam mowa o tym, że jest to objawianie Bożego działania, Bożej mądrości bardzo szerokie, bo jest tam mowa i o zwierzchnościach duchowych, i o każdej innej rzeczywistości. Kościół został ustanowiony po to, żeby Bóg działał. Więc, moi drodzy, to jest dla nas wskazówka, która mówi o tym, że jeśli tutaj jest Kościół, jeśli Bóg stwarza Kościół, to oznacza, że Bóg chce działać. Powołanie każdego kościoła jest nadzieją dla miasta. Jest nadzieją dla miejsca, gdzie Bóg ustanawia Kościół. Bo to mówi, że Bóg ma plan, że Bóg ma coś do zrobienia, że Bóg chce się objawiać, że Bóg chce objawiać swoją mądrość, że On chce działać w niezwykły sposób. I to jest bardzo ważna wskazówka. Czasami nam się wydaje, a tu się dwie, trzy osoby nawróciły, jakoś zeszły razem i coś robią. Czasami się może wydawać, że to jest coś naturalnego albo że jest w tym jakiś przypadek. Ale w tym nie ma niczego naturalnego i w tym nie ma żadnego przypadku. Jest niezwykły Boży plan. Żyjemy w czasach, gdzie Bóg ustanowił Kościół, żeby się przez Niego objawiać i działać. Bóg ustanowił zgromadzenie ludzi, żeby poprzez nich działać. Ale tutaj jest dla nas bardzo istotna uwaga. Kościół nie jest celem samym w sobie. Tak jak wcześniej mówiłem, w Ewangeliach tylko w dwóch miejscach mamy zanotowane, że Jezus cokolwiek powiedział o Kościele. Jezus nie mówił o Kościele. O czym mówił Jezus? Jezus cały czas nauczał o Bożym Królestwie. On mówił o tym, że Boże Królestwo przychodzi i pewnego razu, kiedy powiedział, jeśli widzicie, że ja w Bożym imieniu wyrzucam demony, to znaczy, że już przyszło do was Królestwo Boże. On mówi o Królestwie. On nie mówi o Kościele. Kościół był taki czas, kiedy Kościoła nie było. Kościół się nagle w pewnym momencie pojawił i Kościół nie będzie istniał wiecznie. Jest coś, co istnieje wiecznie, to jest Boże Królestwo. Dlatego, że Bóg jest Królem i On zawsze jest Królem i dlatego Jego Królestwo, jak jest napisane w księdze proroka Daniela, ono nie ma początku ani końca. Więc czym jest Kościół? Kościół jest Bożym narzędziem do budowania Królestwa. Na ten czas Bóg ustanowił Kościół jako narzędzie do budowania Królestwa. Pomyślmy chwilę o tym, czym jest narzędzie. Oczywiście ja nie jestem majsterkowiczem. Nie wiem, ile osób spośród was lubi narzędzia, pracować z narzędziami. Ale z tego, co wiem, bo mam paru znajomych, którzy są majsterkowiczami i bardzo lubią majsterkować, narzędzie to jest coś, czego nie szuka się, dlatego że coś wygląda taka czy inaczej. To oczywiście są hobbyści, tak? Są tacy hobbyści, którzy zbierają różne rzeczy, są też tacy, którzy zbierają narzędzia i one wiszą sobie gdzieś ładnie na ścianie albo w pudełku, tak? Są ciągle odkurzane, ale nikomu się nie pozwala ich dotknąć ani użyć. Ja nie mówię o czymś takim. Jeśli mówimy o narzędziach, które są używane, to ich nie szuka się, dlatego że ładnie wyglądają. Szuka się takich narzędzi, które działają. Które działają. Dlatego, że to jest istotne. Narzędzie ma działać. Więc jeśli ktoś patrzy na Kościół i szuka Kościoła, jak on wygląda, czy on jest taki dobry, doskonały, czy ładnie wygląda, pachnie, jest taki super, to jest to pomyłka. To jest to pomyłka. Bo to stwarza wrażenie, że się szuka czegoś, co jest nieużywane. Po co komuś młotek, jak jest nieużywany? Jeśli ktoś szuka młotka i miałby do wyboru dwa młotki, jeden poobijany, a drugi pięknie wyglądający, aż pachnący świeżością, po jaki sięgnie? Po ten poobijany, bo wie, że jest dobry, że jest sprawdzony, że ktoś już go miał w swoich rękach. Jeśli ktoś ma narzędzia, które są nieużywane, to prawdopodobnie ta osoba nie wie, czemu one służą? Po co się je powinno używać? I podobnie czasami jest z Kościołem. Czasami ma się takie wrażenie, jak się przychodzi w jakieś miejsca, gdzie wszyscy dbają, żeby wszystko wyglądało pięknie i perfekcyjnie i starają się znaleźć profesjonalistów, poustawiać ich gdzieś tam. I człowiek sobie zadaje pytanie, po co ten Kościół istnieje? Po co on tak naprawdę istnieje? Czy ktoś, kto jest w tym Kościele, zna tak naprawdę wizję i przeznaczenie tego Kościoła. Bo to nie chodzi o to, żeby Kościół upiększać i dbać o jego wygląd. Oczywiście ja nie mówię o tym, że powinno być brudno i że panował bałagan, ale wiecie, majsterkowicze, jakich znam, to w ich warsztacie nigdy nie ma doskonałego porządku. A zwłaszcza, kiedy pracują. Zawsze są tu jakieś narzędzia powykładane, coś tam się dzieje, dlatego że one... To jest po to, żeby to pracowało, żeby działało. I jeśli mówimy o Kościele i myślimy o nim jako o narzędziu, to musimy mieć świadomość, że Kościół powinien być funkcjonalny, powinien być praktyczny, on ma działać dla celu, dla jakiego został stworzony. Oczywiście powinniśmy dbać o porządek, powinniśmy dbać o wiele rzeczy, ale wiecie, czasami, tak jak ludzie, Kościół może być poobijany. Czasami może być trochę bałaganu, czasami może nie pachnąć tak, jak byśmy chcieli, ale nie to jest istotne. Nie to jest istotne. Dlatego, że Bóg ustanawia Kościół na ten czas jako miejsce, przez które działa. Więc czym tak naprawdę jest Kościół i jak on jest budowany przez Jezusa, jak on działa? Kiedy Pan Jezus mówił te słowa, do których się odwoływaliśmy z Ewangelii Mateusza z 16 rozdziału i podobnie w 18 rozdziale, to słowo, które jest użyte jako Kościół, to greckie słowo eklezja. Oczywiście Pan Jezus nie mówił w języku greckim, chociaż pewnie język grecki znał, bo Piotr, który był rybakiem i nie był za bardzo wykształcony, zresztą kiedy stanął przed Sanhedrynem, to mówiono, no przecież to jest człowiek prosty, nieuczony, tak, a jednak potrafił komunikować się z innymi, pisać po grecku i używać języka, co jest w ogóle taką ciekawostką dla nas. W Izraelu w tamtym czasie to było wyjątkowe dla w tamtych czasów, nie tylko dla tamtych, po wiele wieków to było wyjątkowe, że każdy chłopiec w wieku 5 lat szedł do szkoły i był uczony czytania, po to, żeby mógł Biblię czytać. Co jest ciekawe, że pierwszą czytanką była trzecia księga Mojżeszowa, księga kapłańska, to jest też taka ciekawostka. Na tym uczono do dzisiaj, uczy się w Hederach dzieci żydowskie czytać. I uczono języka hebrajskiego, ale także uczono greki. Ale Pan Jezus mówił w aramejskim, mówił w języku hebrajskim. Prawdopodobnie Ewangelia Mateusza w pierwszej wersji, tak się bibliści wypowiadają, była napisana po hebrajsku. Tego nie wiemy. Do nas dotarła w języku greckim. I to słowo, które tu występuje, to słowo eklezja. To jest bardzo ciekawe słowo, dlatego że to było słowo, które było powszechnie używane w świecie antycznym, a szczególnie w świecie greckim. I to słowo miało znaczenie polityczno-prawne. Eklezja oznaczała bardzo szczególne, specyficzne zgromadzenie. Zgromadzenie ludzi, którzy mieli prawo do tego, żeby stać się częścią tego zgromadzenia. Mieli prawa obywatelskie, mieli prawa do tego, żeby móc być obywatelami i oni byli zapraszani na szczególne zgromadzenie i to zgromadzenie było zwoływane po to, żeby albo stanowić nowe prawa, albo żeby dokonywać sądów. Czyli mówimy o zgromadzeniu, specyficznym zgromadzeniu, którego częścią można było stać się tylko wtedy, kiedy się miało prawo do tego. I to zgromadzenie było zwoływane w szczególnym celu. I to jest ciekawe, że autorzy Nowego Testamentu, oczywiście pod natchnieniem Ducha Świętego, użyli właśnie tego sformułowania, żeby pokazać to, czym jest Kościół. I ono najczęściej występuje w Nowym Testamencie na określenie Kościoła. I gdybyśmy spróbowali to przełożyć na język Nowego Testamentu, znaczenie tego słowa, myślę, że to pozwoli nam zrozumieć tak naprawdę, czym jest Kościół. Po pierwsze, jest mowa o ludziach, którzy są uprawnieni, którzy mają prawo być częścią zgromadzenia. Jeśli popatrzymy na to, co sprawia, że ktoś staje się częścią Bożego Królestwa, to jest tym nowym narodzeniem. Ktoś, kto rodzi się z Boga. Oczywiście mamy wiele wspaniałych fragmentów w Nowym Testamencie, które mówią nam o tym, co dzieje się, kiedy człowiek nawraca się, kiedy człowiek rodzi się na nowo. Jest mowa o szczególnym związku z Bogiem. Ale także są dwa miejsca w Nowym Testamencie, które nam mówią o tym, że w momencie nowego narodzenia następuje pewien dramatyczny zwrot, dramatyczna zmiana. Wręcz jest użyte bardzo dynamiczne słowo, które mówi o tym, że zostajemy wyrwani. To jest bardzo mocne, bardzo dynamiczne słowo. Zostajemy wyrwani z królestwa. W jednym miejscu jest nazwane królestwem ciemności albo królestwem diabła. Zostajemy wyrwani i zostajemy przeniesieni do królestwa światłości, do królestwa Bożego Syna, do królestwa Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł, kiedy mówi o wierzących, mówi o tym, że to są ludzie, którzy należą do innego państwa, do innego królestwa. Pan Jezus modlił się tuż przed odejściem z ziemi, tuż przed swoją śmiercią, modlił się i mówi: Boże, ja proszę o nich, oni nie są z tego świata, ja ich zostawiam w tym świecie. I apostoł Paweł mówi tak samo. My już nie jesteśmy z tego świata. My mamy ojczyznę w niebie. My patrzymy tam, w niebo. Coś się zmieniło. Zmieniło się nie tylko to, że staliśmy się dziećmi Bożymi, nie tylko to, że mamy żywego ducha z Boga, ale także to, że zmieniło się nasze obywatelstwo. Zostało nam nadane nowe obywatelstwo. To jest tak, jakbyśmy mieli nowe paszporty, co oznacza, że otrzymaliśmy prawo. bycia dziećmi Bożymi i prawo bycia częścią Bożego Królestwa. Druga rzecz, jest mowa tutaj o tym, że na to zgromadzenie trzeba być zwołanym. I dosłowne tłumaczenie słowa eklezja oznacza dokładnie zgromadzenie, wspólnota wywołanych, zwołanych. Czyli zobaczmy, że jest ktoś, kto zaprasza, ktoś, kto zwołuje to zgromadzenie. Nam się czasami wydaje, no ja sobie wybrałem. Ale tak naprawdę szczerze, tak popatrzmy wokół siebie. Popatrzmy na ludzi, którzy tutaj są wokół nas. Oczywiście wiadomo, jeżeli to są członkowie rodziny, to jest inna sytuacja. Ale tak pomyślmy sobie. Czy gdybyśmy nie zostali tutaj przeprowadzeni przez Boga, czy mielibyśmy relacje z większością osób, które tutaj są? Czy mielibyśmy wiele wspólnego razem ze sobą? Czasami jak tak patrzę na Kościół, to wydaje mi się to bardzo dziwne, że Bóg akurat nas zgromadził w taki sposób. I nagle uświadamiam sobie, że żaden człowiek by tego nie wymyślił. Żaden człowiek by tak nie zgromadził ludzi ze sobą, tak nie połączył ludzi ze sobą, tak jak on to robi. Wiecie, często kiedy odkryję wam tajemnicę, kiedy się pastorzy spotykają, to mówią, a ja bym chciał mieć w kościele takich ludzi, a ja bym chciał mieć w kościele takich ludzi, a ja bym chciał mieć w kościele takich ludzi. Wiecie, tak można chcieć. A tak naprawdę Bóg przyprowadza ludzi. On zaprasza, On włącza. I tak naprawdę dla mnie jako pastora to oznacza, że ja nie wybieram sobie, kogo bym chciał w kościele, tylko ja służę tym, których Bóg przyprowadzał do kościoła. I to dotyczy tak naprawdę każdego z nas. I tu widzimy tą wyjątkowość Kościoła, to czym Kościół różni się od jakiejkolwiek organizacji. Nawet spójrzmy na najpiękniejszą organizację misyjną. Już nie mówię o takich naturalnych organizacjach. Kiedy tworzymy jakąś organizację z jakimś celem, to my sobie ustalamy, kto tam może być częścią, kto tam może być członkiem. I możemy sobie wybierać, ciebie chcemy, ciebie nie chcemy. I często tak jest w życiu. Nasi przyjaciele, znajomi to są ludzie, którzy mają podobne zainteresowania, takie jak my, lubią spędzać wakacje w podobnych miejscach, lubią spędzać wolny czas w taki czy w inny sposób, coś nas łączy z nimi, więc jesteśmy z nimi połączeni. Ale nagle odkrywamy to, że w kościele są ludzie, z którymi w taki naturalny sposób moglibyśmy powiedzieć, no nic albo prawie nic nas nie łączy, a nagle jesteśmy połączeni ze sobą. I to pokazuje nam, że tak naprawdę jesteśmy w zgromadzeniu, które ktoś inny zaprojektował i stworzył. Ktoś inny wybrał mi ludzi, z którymi jestem połączony. I na dodatek odkrywam, że mam coś wspólnego z nimi, czego kiedyś nie miałem. I tu jest niezwykła prawda, z której nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, że więzi, jakie są między nami, one są często silniejsze, nie często, one są silniejsze, niż nawet więzi rodzinne, jakie mamy. Dlatego, że w naszych rodzinnych więziach, jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, to śmierć będzie końcem relacji, będzie końcem więzi. A my mamy więzi jako dzieci Boże, jako dzieci tego samego Ojca, więzi krwi, poprzez krew Jezusa, która sprawia, że będziemy mieć te więzi na wieki, na zawsze. I to jest coś niezwykłego. To jest coś niezwykłego, co Bóg czyni. Dlatego, że On jest tym, który nas zgromadza. To jest Kościół Jezusa. Jezus buduje swój Kościół. I On ma swój cel. Umieszczając ciebie w takim, a nie innym miejscu. W takim, a nie innym kontekście. Wiecie, ja myślę, że w dzisiejszych czasach zwariowanych, nie wiem, jak wy tego doświadczacie, ale ja tego w Krakowie doświadczam cały czas, kiedy mamy już ponad 20 różnych kościołów, 20 różnych zborów ewangelicznych, ewangelikalnych w Krakowie, gdzie są ludzie, którzy budzą się w niedzielę rano i zadają sobie pytanie, na co mam dzisiaj ochotę? A, mam ochotę na dobre uwielbienie. A w którym kościele jest dobre uwielbienie? A tutaj, a to pójdę, będzie naprawdę super. Inni wstają rano i myślą, co by Bóg do mnie powiedział? Gdzie jest jakiś prorok? O tam, to pójdę tam. Inni myślą, a wysłuchałbym sobie dobrego kazania. Gdzie jest szansa, że będzie dobry kaznodzieja? Wiecie, to może brzmi śmiesznie, ale mam takich ludzi, którzy przychodzą rano do nas, do kościoła, przed nabożeństwem pytają, kto będzie miał kazanie? Mam takiego swojego fana, on jest niewierzący, to w ogóle dla mnie szokujące, bo on do kościoła przychodzi od wielu lat i on przychodzi i zawsze przed nabożeństwem, prezes dzisiaj będzie mówił, czy nie? Nazywa mnie prezesem, nie wiem czemu. Mówi, prezes nie mówi, to idę. I są ludzie, którzy traktują Kościół w ten sposób. Ale jeśli Jezus buduje swój Kościół i ja chcę być częścią Kościoła, chcę być częścią tak, żeby Jezus mnie budował, to ja potrzebuję zadać sobie pytanie. Do jakiego zgromadzenia Bóg mnie zaprosił? To jest bardzo ważne pytanie. To jest bardzo ważne pytanie. Do jakiego zgromadzenia Bóg mnie zaprosił? Gdzie jestem częścią? Bo moi drodzy, nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, ja jestem już wierzący parę lat i jestem w kościele od wielu lat i są takie chwile, gdzie w kościele jest super. I ludzie przychodzą, mówią, taka świetna atmosfera, uwielbienie, nauczanie, super. A przychodzi też trudny czas. Kościół jest jak rodzina. W rodzinie nie zawsze się jest u góry. W rodzinie przychodzą trudne chwile, przychodzą konflikty, przychodzą różne sytuacje. Czy my się wypisujemy z rodziny, kiedy coś idzie nie tak? Jeśli tego nie zrozumiemy, że jesteśmy czegoś częścią, tak jak jesteśmy częścią rodziny, to nigdy nie doświadczymy tego, co Bóg robi i po co Bóg daną rzecz robi. I to jest rzecz bardzo ważna, bardzo istotna i ja muszę odpowiedzieć na to pytanie. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, to jest trzecia bardzo ważna rzecz. Że to zgromadzenie, które Bóg powołał spośród ludzi, którzy mieli prawo być tego częścią i On powołał, to jest Jego inicjatywa, Jego suwerenna inicjatywa. On to robi dla konkretnego celu. On to robi dla konkretnego celu. I to jest rzecz bardzo istotna. Kościół to nie jest coś, co po prostu istnieje. O, jest Kościół. Chcemy mieć Kościół, to mamy Kościół. Wielu ludzi zadaje sobie pytania, tak jak w Krakowie, kiedy powstaje nowy Kościół, przez ludzi mówią, po co jeszcze jeden Kościół? Po co jeszcze jeden Kościół? I ludzie zadają sobie takie pytanie, nie rozumiejąc, że Bóg ma pracę do wykonania. Że Bóg ma konkretną pracę do wykonania i po to, żeby ta praca była wykonana, Bóg powołuje Kościół. I czasami to wygląda bardzo dziwnie. Pamiętam przed paru laty zadzwonił do mnie pewien człowiek. Ja go znałem od wielu, wielu lat. Bóg go powołał kiedyś do pracy z bezdomnymi. Niezwykły człowiek. W ogóle ukazała się w zeszłym roku jego książka, którą napisał. Polecam Poławiacze Pereł, jeśli jeszcze nie znacie, polecam do przeczytania. Byłem milicjantem, byłem alkoholikiem. Zaczął pracę z bezdomnymi w ten sposób, że przygotowywał ze swoją żoną kanapki, termos z herbatą i w zimie szedł na dworzec, gdzie gromadzili się bezdomni. Potem Bóg go poprowadził w ten sposób, że otworzył hostel, zaczął zbierać z ulicy bezdomnych, zaczął tworzyć taką wspólnotę, zaczął pracować z nimi. I wszystko fajnie działało do pewnego czasu, kiedy okazało się, że jest bardzo duży problem, żeby tych bezdomnych włączyć w Kościół. Że jakoś próbował tu, tam i modlił się, co robić. I pewnego razu, kiedy się modlił, Bóg mi powiedział, ja nie chcę, żebyś zapewnił tym ludziom tylko naturalny dom, ale chcę także, żebyś zapewnił im duchowy dom. I Bóg powiedział mu coś szokującego, o czym on nigdy nie słyszał i nigdzie nie widział. Bóg powiedział, chcę, żebyś założył kościół dla bezdomnych. Nie kościół uliczny. Kościół dla bezdomnych. I zadzwonił do mnie, rozmawialiśmy, bo z kim się nie dzielił, to wszyscy się pukali po głowie, coś ty wymyślił, jaki kościół dla bezdomnych. Ale wiecie, kiedy on ogłosił, w następną niedzielę będzie pierwsze nabożeństwo kościoła dla bezdomnych, 80 osób przyszło. Przychodzili bezdomni z siateczkami z całego miasta. 80 osób na pierwszym nabożeństwie. Dobry start kościoła, prawda? To jest ich kościół. Gdybyście byli tam na nabożeństwie, ono wygląda inaczej niż wszędzie indziej. Ale wiecie, że oni chrzczą rocznie między 60 a 80 osób? Że ludzie, którzy byli na ulicy 30-40 lat, przestają pić. Niektórzy spośród nich znajdują pracę, niektórzy zakładają rodziny albo wracają do rodzin, które mieli, które kiedyś zostawili. Drugi pastor w tym kościele wrócił do swojej żony, przepraszał na kolanach i do swoich dzieci. Czyli niezwykłe historie. Bóg powołał ten kościół w konkretnym celu. Bóg potrzebował kogoś, kto będzie miał serce i będzie pracował z tymi ludźmi. Oczywiście nie każdy kościół jest tak specyficznie stworzony, czy istnieje dla jednej konkretnej grupy, żeby służyć jednej konkretnej grupie, ale to pokazuje, że Bóg ma pracę do wykonania i On powołuje kościoły do istnienia, żeby ta praca została wykonana. Więc jeśli Bóg powołuje was jako kościół do istnienia, to potrzebujecie po pierwsze wiedzieć, że On was powołuje, że On was zgromadza. Ale też potrzebujecie zadać sobie pytanie, po co? Po co? On was zbawił. Dał wam prawa obywatelskie. Zwołał was razem. Stworzyliście zgromadzenie, stworzyliście eklezję. I teraz celem jest odkrycie Bożego przeznaczenia, Bożych celów dla was. Odkrycie tego, dlaczego Bóg was razem zgromadził. Jaki on ma cel? Co on chce przez was zrobić? Jakie konkretne zadanie, jaką konkretną pracę ma przeznaczoną dla was tutaj, w tym miejscu, w którym jesteście? My naprawdę potrzebujemy Ducha Świętego, kiedy budujemy Kościół. Potrzebujemy Ducha Świętego, żeby dał nam zrozumieć, co to znaczy, że ja jestem częścią Kościoła. To nie jest tylko kwestia pastora, czy starszych, czy liderów w Kościele. To jest kwestia każdego z nas. Jeśli ja jestem częścią Kościoła, to oznacza, że Jezus chce mnie budować. To oznacza, że Jezus chce mnie użyć. To oznacza, że chce mnie postawić wobec bram piekła, i chce objawiać się przeze mnie. Chce działać przeze mnie, chce objawiać swoją mądrość. I dlatego ja potrzebuję zadać sobie to pytanie. Co to znaczy, że jestem częścią tego Kościoła? Co to znaczy, że Bóg mnie połączył z tymi ludźmi? Dlatego, że to jest część Twojego powołania. To jest część Twojego powołania. Twoje powołanie to nie jest tylko to, co myślisz o sobie, o swoich darach i o tym, co masz. Ale Twoje powołanie jest częścią tej wspólnoty, tego, co jest. Jest drugie słowo, które jest używane w Nowym Testamencie na określenie Kościoła. Nie będziemy się tym dzisiaj zajmować, bo nie mamy na to czasu, ale to jest słowo koinonia. Ono jest tłumaczone jako wspólnota, ale ono dosłownie oznacza coś, co mamy wspólnego. Coś, co mamy wspólnego. Coś, czym dzielimy się razem. I to jest odkrywanie tego wspólnego celu. Jesteśmy zgromadzeniem. I kiedy odkrywamy, co mamy wspólnego, jakie jest nasze przeznaczenie, wtedy nasza wspólnota staje się o wiele mocniejsza. Bo wszyscy jesteśmy świadomi powołania, jakie mamy. Chciałbym, żebyśmy zakończyli modlitwą.